Propaganda w demokracji. Mechanizmy wpływu i etyka narzędzi. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł analizuje propagandę nie jako zjawisko patologiczne, lecz jako nieodłączny element funkcjonowania współczesnego społeczeństwa masowego. Autor argumentuje, że w dobie przesytu informacyjnego propaganda, rozumiana jako inżynieria kontekstu i kształtowanie percepcji, jest narzędziem porządkowania chaosu i budowania wspólnego rozumienia. Kluczowe staje się rozróżnienie propagandy politycznej i socjologicznej, a także uwzględnienie ekonomii politycznej mediów, która wpływa na selekcję i hierarchizację informacji. Demokracja bez propagandy przypomina ruch uliczny bez sygnalizacji. Niby wszyscy mają wolę, gaz i hamulec, ale pierwsze większe skrzyżowanie nieuchronnie zamienia się w kakofonię klaksonów. Edward Louis Bernays, patron nowoczesnego public relations, twierdził, że w warunkach społeczeństwa masowego ktoś musi filtrować, zawężać i organizować wybór. Inaczej powstaje chaos skazany na marnotrawstwo energii. Ten ktoś bywa nazywany niewidzialnym rządem, czyli splotem ludzi, instytucji i technik, które kształtują strumień uwagi oraz ramy interpretacyjne wydarzeń. Owszem, brzmi to podejrzanie, ale w ujęciu Bernaysa nie jest patologią, lecz nieuchronnym skutkiem złożoności nowoczesności. Współczesność mnoży fakty szybciej niż jednostka potrafi je zrozumieć, toteż organizowanie chaosu staje się funkcją publiczną, a propaganda jej ramieniem wykonawczym. Parafrazując jedno z jego słynniejszych zdań, cokolwiek społecznie istotnego robimy dziś w polityce, gospodarce czy kulturze, robimy to z pomocą propagandy, gdyż inaczej nie przebijemy się przez szum informacyjny. Te ambicje w polszczyźnie dobrze streszczają obiegowe przekłady, przedstawiające propagandę jako władzę wykonawczą niewidzialnego rządu i nowoczesne narzędzie wyprowadzania porządku z chaosu. Warto na chwilę wsłuchać się w ton tych sentencji, gdyż jest to ton realizmu, a nie cynizmu. Źli propagandyści deformują rzeczywistość, dobrzy zaś stabilizują aparat wspólnego rozumienia, a moralność narzędzia zależy od prawdziwości treści i słuszności sprawy. Bernays nie był bowiem samotną wyspą. Już w latach 20. ubiegłego wieku Walter Lippmann, klasyk refleksji nad opinią publiczną, opisał stereotyp jako mentalny szablon, który pozwala masowo przetwarzać świat. Taki skrót myślowy trwale organizuje percepcję, odlewając z tej samej formy tysiące pozornie niezależnych głów. Właśnie dlatego tak łatwo jest wytwarzać przyzwolenie, operuje się przecież na wspólnych, gotowych matrycach. To zresztą fundament, o którym uczą polskie podręczniki, stereotyp jako ekonomia poznania, ale i źródło identycznych odcisków. Diagnoza Lippmanna doskonale rezonuje z intuicją Bernaysa. Kto rozumie matrycę, ten rozumie dźwignię. Gustave Le Bon, postrzegający tłumy jako nieokiełznany żywioł, zdiagnozował ich kluczową cechę: nie rozumują one długo, lecz działają błyskawicznie, ulegając prestiżowi i sile. Z dzisiejszej perspektywy jego analiza brzmi jak protokół operacyjny dla algorytmicznych strumieni treści, sprowadzony do sekwencji: bodziec, afekt, naśladowanie. Polskie zbiory cytatów zachowują ostrze jego obserwacji. Tłum łatwiej hołduje potędze niż dobroci, a jego wrażliwość na siłę jest w pełni przewidywalna. Dla praktyka oznacza to jedno: dramaturgia deklasuje argumentację, a symbol zawsze wyprzedza treść. Kluczowe staje się tu rozróżnienie Jacques'a Ellula między propagandą polityczną a socjologiczną. Ta druga jest jak woda w akwarium. Niezauważalna, bo konstytutywna. Rozchodzi się nie przez ulotki, lecz przez rytuały, język i medialne rutyny. Jeśli propaganda polityczna brutalnie pcha, to socjologiczna po prostu niesie. W polskich omówieniach Ellul uchodzi za autora najbardziej trzeźwej diagnozy tego klimatu. Trudniejszego do uchwycenia, rzadziej dyskutowanego, a silniejszego właśnie dlatego, że jest codziennością. Wydaje się niczym, a to w niej tonie całe społeczeństwo. Edward S. Herman i Noam Chomsky dodają trzeci, kluczowy wymiar – ekonomię polityczną mediów. Ich słynny model propagandy to w istocie system pięciu filtrów – właścicielskiego, reklamowego, filtra źródeł informacji, czyli tego, kto dostarcza mediom wiadomości, filtra flag, czyli zorganizowanej presji i kary za nieposłuszeństwo, oraz nadrzędnego filtra ideologicznego. W klasycznej wersji był to antykomunizm, dziś z łatwością zastępowany dowolnym, płynnym zagrożeniem. Z polskich opracowań wyłania się teza tyleż niewygodna, co konieczna do zrozumienia gry. Media nie tyle spiskują, ile reagują na bodźce rynkowe i polityczne, które systemowo nagradzają jedne narracje, a inne spychają na margines. Jeżeli Ellul mówi o wodzie, w której wszyscy pływamy, to Herman i Chomsky opisują rury, filtry i zawory sterujące jej dopływem. W praktyce public relations ta perspektywa tłumaczy, dlaczego setny dobry komunikat grzęźnie w redakcyjnej skrzynce, podczas gdy skromne wydarzenie nagle zyskuje medialne życie. Dotknęło bowiem ekonomii newsroomu, a nie jego sumienia. Warto też odnotować, jak ich analiza bywa odbierana w Polsce. Krytyka fabrykowania przyzwolenia często traktowana jest jako atak na wolność mediów, choć w istocie stanowi chłodną analizę systemowych bodźców. To nie uniewinnia manipulacji, lecz precyzyjnie zmienia jej adres. Ekonomia mediów, którą z chirurgiczną precyzją opisali Herman i Chomsky, dorzuca do tej układanki twarde warunki brzegowe. Ich model propagandy mówi o systemowych filtrach – właścicielskim, reklamowym, źródłowym, presji zewnętrznej i ideologicznej ramie. Planując dystrybucję, pamiętaj, że redakcje nie są złem wcielonym, lecz instytucjami działającymi w ramach określonych bodźców. Jeśli chcesz przejść przez te filtry, musisz dostarczać fakty o dużej gęstości i wiarygodnych rzeczników, a nie retoryczny ornament. Media podlegają uwarunkowaniom ekonomicznym, które systemowo faworyzują pewne treści. Twoją bronią nie jest więc lament nad elitami, tylko spryt w projektowaniu zdarzeń, które te filtry przejdą. W teorii Jacques'a Ellula propaganda polityczna działa jak siła, która pcha, podczas gdy propaganda socjologiczna jest niczym prąd, który po prostu niesie. Tę drugą, subtelniejszą funkcję pełnią media i społeczne rytuały. Współczesny stratek musi zatem nieustannie zerkać na dwa zegary. Pierwszy to zegar newsroomu, z jego przewidywalnym rytmem aktualizacji czołówek i rezerwacją porannych pasm. Drugi zegar jest algorytmiczny. Mierzy szczyty aktywności użytkowników i systemowe preferencje dla formatów wideo czy transmisji audio na żywo. Warto tu pamiętać o ostrzeżeniu Ellula. Propaganda oparta na bieżących wiadomościach nie może pozwolić na czas refleksji. Kto żyje wyłącznie informacjami, traci zdolność do autoanalizy. To przypomnienie, by świadomie projektować przestrzeń na głębsze wyjaśnienia, raporty, przewodniki czy sesje pytań i odpowiedzi, które działają jak hamulec dla rozpędzonych emocji. Zanim zbudujemy skrzynkę narzędziową, ustalmy definicję. Propaganda, w sensie technicznym, to nie slogan, lecz cała architektura sytuacji. To trwały i celowy wysiłek kształtowania wydarzeń tak, by wpłynąć na relacje odbiorcy z ideą, produktem lub grupą. W praktyce jest to inżynieria kontekstu, w którym emocje, skojarzenia i autorytety wyprzedzają analityczną refleksję, ustawiając znaczenia na skróty. Dlatego nowoczesny propagandysta nie mówi uwierz. On sprawia, że pewne tezy stają się prawdopodobne, a pewne wybory wygodne, prestiżowe lub moralnie słuszne. Gdy Edward Bernays pisał o tworzeniu okoliczności, myślał właśnie o projektowaniu zdarzeń o wysokiej wartości informacyjnej, określanych jako news value. Chodzi o nadanie inicjatywie takiego DNA, by redakcja nie zadawała pytania, czy to reklama? Tylko czy to wydarzenie? Konkurs rzeźbienia w mydle Ivory był nie tyle kampanią, ile faktem społecznym, który wciągnął w swoją orbitę szkoły, artystów i całe rodziny. To właśnie jest wysoka widoczność. Dramaturgiczne skupienie uwagi na szczególe, który staje się symbolem całego przedsięwzięcia. Współczesnym echem tej strategii są dzień bez samochodu czy godzina dla ziemi. Slogan ulatuje z wiatrem. To rytuał, który wrasta w kalendarz i ma prawdziwą siłę. Krok drugi to zidentyfikowanie liderów opinii. Społeczeństwo nie jest monolitem, lecz siecią zazębiających się kręgów. Człowiek może być jednocześnie członkiem klubu Rotary, przewodniczącym komitetu parafialnego i właścicielem firmy budowlanej. Przekonanie go w jednym kontekście sprawia, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż jego nowa opinia przeniknie do pozostałych sfer jego aktywności. Dlatego Bernays wiedział, że nie trzeba przekonywać mas, wystarczy dotrzeć do kilku kluczowych jednostek. Lider grupy to żywy przekaźnik znaczeń. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, mechanizm ten uległ znacznej intensyfikacji. Prawdziwy influencer nie potrzebuje milionów obserwujących. Wystarczy, że jego sieć powiązań czyni go idealnym węzłem dyfuzji, czyli punktem, z którego idee rozchodzą się najefektywniej. Trzeci krok to przeprogramowanie klisz i emocji. Umysł grupy nie operuje bowiem na argumentach, lecz na symbolach, obrazach i gotowych formułach. Klisza jest tu wygodnym skrótem myślowym. Na przykład, bezpieczeństwo to armia, wolność to rynek, a skuteczna propaganda nie walczy z nią, lecz dokonuje jej reinterpretacji. Jeśli w obiegu dominuje klisza zmiana to chaos, należy wprowadzić kontrkliszę, zmiana to porządek uproszczony. Wymaga to jednak cierpliwości, gdyż klisze nie ustępują pod naporem logiki, lecz pod wpływem rytuałów i autorytetów. Czwarte narzędzie to swoisty test lakmusowy dla komunikatu, etyczny filtr Bernaysa. Zanim klikniesz opublikuj, przeprowadź szybki audyt, zadając 4 pytania. Czy treść jest prawdziwa? Czy sprawa jest społecznie wartościowa? Czy forma porządkuje spór, zamiast upokarzać oponentów? I wreszcie, czy instytucja realnie zmieniła własne działanie, przez co komunikat jest skutkiem, a nie makijażem? Jeśli choć jedna odpowiedź brzmi nie, należy wprowadzić poprawkę. Sam Bernays postrzegał ten filtr nie jako moralny kaprys, lecz jako warunek długofalowej skuteczności. Twierdził, że propaganda niespołeczna i nieprawdziwa sama siebie osłabia, ponieważ nowoczesna publiczność jest systemem uczącym się, coraz bardziej wyczulonym na fałsz. Czwarty krok to ciągła interpretacja. W branżowym żargonie mówi się o zarządzaniu narracją, ale Bernays był tu bezlitośnie rygorystyczny. Uważał, że każdy, absolutnie każdy element instytucji jest komunikatem. Od architektury jej siedziby, przez politykę zatrudnienia, po formę oficjalnego pisma. Innymi słowy, kategoria neutralnego szczegółu po prostu nie istnieje. Publiczność zawsze coś interpretuje, nawet jeśli organizacja milczy. Dlatego mądry strateg nie ogranicza się do publikowania oświadczeń. On koryguje same działania klienta, aby były spójne z pożądanym obrazem. Jeśli polityka płacowa jest niesprawiedliwa, nie przykryje tego najgrubszy folder społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoro znamy już mechanizmy, czas na kilka słów o samoobronie odbiorcy. Propaganda jest nieuniknionym elementem krajobrazu informacyjnego, ale nie musi być niewidzialna. Pierwszy odruch obronny. Rozpoznawaj wydarzenia o wysokiej wartości informacyjnej. Jeśli jakiś temat nagle eksploduje w mediach, nie pytaj, co to znaczy. Lecz, kto to zaaranżował i w jakim celu? Zasada druga. Identyfikuj klisze. Gdy słyszysz, że jakaś reforma jest historyczna albo nieunikniona, zapytaj od razu, dla kogo jest ona nieunikniona i kto tak twierdzi. Po trzecie, sprawdzaj zgodność słów z czynami. Jeśli instytucja publiczna mówi o przejrzystości, sprawdź, czy jej strona internetowa zawiera przejrzyste dane finansowe. I wreszcie zasada czwarta. Pamiętaj, że popularny lider opinii czy szanowany profesor może być nieświadomym przekaźnikiem cudzej strategii. Nawet najlepsze filtry nie zwalniają jednak z pytania o etykę. Edward Bernays twierdził, że propaganda jest narzędziem moralnie neutralnym, a oceniać należy wyłącznie sprawę, której służy, oraz prawdziwość jej tez. Jacques Ellul ostrzegał z kolei, że samo nasycenie przestrzeni publicznej propagandą niszczy autonomię jednostki. Współczesne badania nad dezinformacją i psychologią poznawczą dodają do tego jeszcze jedną ponurą warstwę. Propaganda działa tym skuteczniej, im bardziej jesteśmy zmęczeni, rozproszeni i bombardowani bodźcami. Obrona wymaga zatem higieny poznawczej, ograniczania szumu, pielęgnowania uwagi i ćwiczenia krytycznego myślenia. Jak mawiał Le Bon, tłum jest podatny na sugestie, a najlepszym antidotum na hipnozę jest pobudzenie świadomości. Wersja współczesna? Od czasu do czasu wyloguj się ze strumienia informacji i spróbuj pomyśleć samodzielnie, choćby przy filiżance kawy. Pozostaje jeszcze spór o moralność. Pojawia się bowiem pokusa, aby potępić samo narzędzie, podczas gdy rozsądniej jest analizować intencje operatora i prawdziwość komunikatu. Nawet radykalni krytycy mass mediów, tacy jak Herman i Chomsky, nie uderzali w samą technologię perswazji. Ich ostrze krytyki było wymierzone w strukturę władzy i sieć interesów stojących za przekazem. Problem nie leży w samym fakcie tworzenia okoliczności, lecz w tym, w czyim interesie się je tworzy. I czy robi się to zgodnie z prawdą? Teza o mediach na usługach elit nie jest więc opowieścią o magicznych sztuczkach, lecz chłodną analizą instytucji i bodźców, które je napędzają. W świecie, gdzie informacja stała się towarem, a uwaga walutą, czy potrafimy jeszcze odróżnić echo własnych myśli od starannie wyreżyserowanych symfonii perswazji? Czy w gąszczu bodźców i narracji jesteśmy skazani na dryfowanie w strumieniu propagandy? Czy też możemy odzyskać kontrolę nad własnym kompasem poznawczym? Być może prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się bezrefleksyjne podążanie za tłumem.